Dzień dobry, Tomasz Lesiszadek, Studiów Wschodnich. Jak wszyscy Państwo zapewne wiecie, niedawno pod Moskwą miał miejsce zamach terrorystyczny. Zamach, do którego przyznało się Państwo Islamskie prowincji Chorasanu. Dla wielu było to zdziwieniem, bo w powszechnej świadomości Rosja nie jest typowym miejscem dla działań właśnie Państwa Islamskiego, czy Państwa Islamskiego prowincji Chorasanu. Dlatego zdecydowaliśmy się przygotować ten podcast i opowiedzieć o tym, czym w ogóle jest Państwo Islamskie Chorasanu, dlaczego mieszkańcy Azji Centralnej coraz częściej idą w kierunku radykalizmu islamskiego i czy to dopiero początek realizowanych przez nich zamachów. Do rozmowy na te i inne tematy zaprosiliśmy byłego analityka OSW, specjalizującego się w radykalizmie islamskim, zwłaszcza na obszarze postsowieckim, czyli Józefa Langa, oraz również zajmującego się tym tematem od wielu lat kierownika działu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Krzysztofa Strachotę.
To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
Panowie, wy od lat, tak jak mówiłem we wstępie, zajmujecie się tematem, zajmujecie się radykalizmem islamskim, też radykalizmem islamskim w Azji Centralnej. W ośrodku pisaliście o tym wiele razy, ale też byliście w regionie wiele razy, rozmawialiście z wieloma ludźmi, także temat znacie nie tylko z opracowań różnych, ale także po prostu z bytności w terenie i wieloletnich badań. Dlatego chciałem was zapytać na początku, czy te zamachy, to, że przyznało się do nich Państwo Islamskie Chorasanu, czy to było dla was zaskoczenie? Krzysztof Strachota.
Powiedziałbym, że względne zaskoczenie. Państwo Islamskie Chorasanu faktycznie nie dawało znaków życia na obszarze postsowieckim w ostatnich latach, bo specyfiką tej organizacji była koncentracja raczej na Afganistanie i Pakistanie. Z drugiej strony nie było to zaskoczenie, bo problem terroryzmu islamskiego na terenie Federacji Rosyjskiej ma swoją bardzo długą historię. I Państwo Islamskie Chorasanu również w ostatnich miesiącach, a właściwie w ostatnim roku wyświetliło się, że tak powiem, w różnych miejscach świata. To była kwestia na przykład aresztowań w Europie Zachodniej, w Niemczech czy w Austrii. To były aresztowania w Turcji, które cały czas mają miejsce. To jest zamach w Iranie, bardzo duży zamach z 3 stycznia, które wzięło na siebie odpowiedzialność Państwo Islamskie. To jest blisko 100 zabitych w Kermanie. To był zamach w Stambule pod koniec stycznia tego roku. Czyli widać było, że ta organizacja się zaktywizowała, zmieniła troszeczkę profil swojego działania i że mierzy szeroko. Bo to była i Iran, i Turcja, i Europa Zachodnia. I w tym sensie zamach na terenie Rosji, co do zasady, nie jest zaskoczeniem. Tak jak mówię, również ze względu na historię samej Federacji Rosyjskiej i ich relacji z radykalnym islamem.
Józefie?
I zgadzając się z Krzysztofem, ja bym jeszcze dodał, że sytuacja wewnątrz Afganistanu również stwarza pewne warunki, dlaczego Państwo Islamskie, prowincja Chorasan, jest zainteresowane działalnością na terenie Federacji Rosyjskiej. Tutaj jest kilka wątków. Pierwszy z nich jest taki, że głównym rywalem, głównym przeciwnikiem tej organizacji na terenie Afganistanu są talibowie, których wcześniej ruch Federacja Rosyjska od kilku lat wspierała, więc jest to poniekąd atak na sprzymierzeńca, partnera, głównego wroga danej organizacji, a z drugiej strony mamy do czynienia z istnieniem na terenie Federacji Rosyjskiej dużego podglebia dla działalności Państwa Islamskiego Chorasanu, zwłaszcza dużej ilości migrantów, głównie migrantów zarobkowych z Azji Centralnej, którzy wcześniej byli również celem werbunku radykalnych islamskich organizacji. Wcześniej to była głównie kwestia wyjazdów do Syrii i Iraku, gdzie na miejscu walczyli w szeregach różnych organizacji terrorystycznych, w tym Państwa Islamskiego.
Czyli generalnie sprawa radykalizmu islamskiego w Azji Centralnej i to, że ludzie z tego regionu działają w tego typu organizacjach, nowa, jak rozumiem, nie jest.
Nie jest to nowa kwestia. Radykalizm islamski w Azji Centralnej w jego współczesnym wymiarze istnieje w zasadzie dłużej niż państwa tego regionu, dlatego że pierwszym przejawem tego typu działalności była grupa nieformalna do lat w na Manganie w uzbeckiej kotlinie fergańskiej, która w zasadzie przejęła władzę nad miastem na krótki okres czasu w 90 roku, czyli zanim jeszcze formalnie Związek Radziecki się rozpadł. Od tego czasu mamy do czynienia ze zjawiskiem, w którym z jednej strony w samej Azji Centralnej jest relatywnie mało przejawów aktywności islamskich organizacji terrorystycznych wywodzących się z regionu. Z drugiej strony one są obecne w innych miejscach na świecie i często są to te same środowiska lub ich kontynuacja tych samych środowisk, które w różnej swojej formie mutując są obecne do dzisiaj. Nie stwarzają one bezpośrednio zagrożenia dla Azji Centralnej, ale w innych regionach, takich jak Afganistan, Irak, Syria, ale również Europa Zachodnia czy Rosja, dokonywały zamachów, prowadziły walki zbrojne i ta działalność, ona jest w zasadzie nieustanna od ponad 30 lat.
Ja bym, jeżeli mogę, troszeczkę zniuansował sprawę Azji Centralnej, bo z jednej strony faktycznie ten radykalizm islamski jest tam obecny od adolatu, od 90 roku, od wojny domowej w Tadżykistanie. Były tam liczne incydenty terrorystyczne, ale z drugiej strony to nie jest, czy to nie było to samo, co teraz. Na Mangani w 90 roku nie był terrorystą. Wojna domowa w Tadżykistanie miała swój bardzo wyraźny polityczny i społeczny kontekst, w którym islam był istotnym, ale nie najważniejszym, czy nie jedynym elementem. Same zamachy również miały taki bardziej izolowany charakter i były związane raczej ze wsparciem z zewnątrz. Azja Centralna była podglebiem dla islamu, to jest region tradycyjnie islamski, ale nigdy nie przerodziła się w taki autonomiczny, podmiotowy, powiedziałbym, obszar, w którym te idee się rozwijają, w którym są samodzielne organizacje terrorystyczne. Nie sprzyjało temu i konserwatyzm społeczny, niechęć do nowych form, radykalnych form islamu i ścisła kontrola ze strony państwa. Więc Azja Centralna była w takim troszeczkę zawieszeniu. Ona była raczej zagospodarowana przez siły zewnętrzne. Nie przerodziło się to, tak jak mówię, w jakiś taki podmiotowy obszar radykalizmu.
Tutaj jest wiele wątków, które będziemy powoli rozwijać, bo myślę, że wprowadzamy wiele nowych pojęć dla naszych słuchaczy. Józef, ty mówiłeś o tym podglebiu na radykalizm islamski w Azji Centralnej. W kontekście, jak rozumiem, też takim dosyć bieżącym. Co tutaj masz na myśli? Jak to możemy rozwinąć?
To jest to, o czym już Krzysztof wspomniał. Jest to region tradycyjnie islamski. Jest to region, który, podobnie jak i reszta Związku Sowieckiego, pod koniec lat 80. i 90. przeżywał pewien renesans idei. Te idee, które były dostępne i dojrzewały w świecie islamu przez cały XX wiek, przez to, że region znajdował się w Związku Sowieckim, gdzie religia była prześladowana, gdzie istniał oficjalny islam, ale był on i ludowy islam, ale był on daleki od tych samych wydarzeń, procesów, idei, które były obecne wówczas w świecie islamu. W momencie, kiedy te idee zaczęły się pojawiać pod koniec lat 80. i na początku lat 90., stworzyło to pewien ferment. Wraz z upadkiem Związku Sowieckiego pojawiła się również możliwość wolnego lub w miarę wolnego przyznawania się do religii, praktykowania praktyk religijnych. To nałożyło się na dostępność pewnych idei, w tym również radykalnych idei. To stworzyło pewne podglebie do rozwoju salafizmu, który nie jest głównym nurtem islamskim w regionie, aczkolwiek istnieje. Sam salafizm jest religijnym nurtem stosunkowo nowym, który akcentuje pewien legalizm, pewną czystą formę, w ich mniemaniu, czystą formę islamu, odrzucenie tradycji i pielęgnowanie tego, co jest wprost napisane w Koranie czy w hadisach, i legalizm w tym sensie, że działania muszą być uzasadnione odpowiednim nauczaniem. Sam salafizm nie jest nurtem religijnym. Większość salafitów na obszarze postsowieckim jest pokojowymi salafitami, którzy nie są radykałami islamskimi, niekoniecznie mają polityczne aspiracje czy polityczne ambicje, zwłaszcza takie, które wywodzą się z religii. Natomiast stanowią oni pewne podglebie dla ruchów radykalnych, dla radykalizacji, dla albo werbunku i wyjazdu na te tereny, gdzie organizacje terrorystyczne z danego obszaru są aktywne. W przeszłości, jak już mówiłem, był to Afganistan i Pakistan, później Syria i Irak. teraz jest to głównie Afganistan, albo do dokonywania pewnych działań tam, gdzie mieszkają, czy to w Rosji, czy to w Europie Zachodniej. To może być finansowanie tych ugrupowań, ale to także może być dokonywanie zamachów terrorystycznych, z czym mieliśmy miejsce już wcześniej. W przypadku Rosji dodatkowo dokłada się na to wątek prześladowań czy dyskryminacji migrantów zarobkowych, zwłaszcza z Azji Centralnej, który powoduje, że hasła, materiały organizacji terrorystycznych trafiają na często podatny grunt. Dodatkowo sam proces, czyli w momencie, kiedy ktoś się zradykalizował, to żeby wyjechał za granicę, on wspierał paradoksalnie stabilność, czy to na Kaukazie Północnym, czy to w Republikach Azji Centralnej, dlatego że zradykalizowane jednostki wyjeżdżały, nie stwarzały problemu na miejscu, tylko stwarzały problem gdzie indziej.
My tutaj o Azji Centralnej mówimy trochę jako o całym regionie, ale chciałem was poprosić o jakieś małe zróżnicowanie, no bo tutaj w kontekście tych zamachów mówimy o Tadżykistanie. Czy ten kraj się wyróżnia na tle innych jakoś szczególnie, czy mówimy tu, czy jest to mniej więcej rozłożono porówno pomiędzy inne kraje tego regionu?
Ja bym powiedział w ten sposób, że Tadżykistan faktycznie wyróżnia się, bo wśród osób, które w ostatnich latach były zatrzymywane albo które były oskarżane o przygotowanie zamachów albo realizację zamachów, byli to przede wszystkim Tadżycy, chociaż inne przedstawiciele innych narodów centralnoazjatyckich również byli albo zatrzymywani, albo oskarżani o zamachy. Więc tutaj na pewno wyróżnia się Tadżykistan. To, co wydaje mi się charakterystyczne dla regionu i co powoduje, dlaczego ten Tadżykistan tak się mocniej wyróżnia, to jest oprócz jakby tego, że Tadżykistan zawsze był bardziej islamski niż parę innych krajów w regionie, to ważniejszą rzeczą jest to, że radykalizm islamski nie może się za dobrze rozwijać, czy przybierać radykalnych form, czy niebezpiecznych form w bardzo stabilnej sytuacji. A Tadżykistan jest przykładem bardzo stabilnej sytuacji o tyle, że jest to bardzo konserwatywne społeczeństwo i bardzo silny autorytaryzm, który się bardzo zaostrzył w ciągu ostatnich 30 lat. Dzisiaj bym zaryzykował, że jest najbardziej autorytarne państwo w regionie. Natomiast to, co Tadżyków pcha jakby do tej sytuacji, to jest to, że mając zablokowane sytuacje, zabetonowaną sytuację u siebie w kraju, są od 30 lat w największym stopniu uczestnikami migracji zarobkowych. Znaczy to życie, to ten beton tadżycki wypycha ich do Rosji. Szacuje
się, której często, tak jak Józef mówił, są w nie najlepszej pozycji.
Tak, poza tym tutaj dochodzi jeszcze ten element, że opuszczają świat bardzo ułożony, bardzo zblokowany rozmaitymi systemami kontroli wewnętrznej i podlegają, to jakby trafiają, to jest taki element jakby wyobcowania, wykorzenienia, nagle trafienia w bardzo dynamiczną, bardzo zróżnicowaną sytuację, która powoduje jakby zagubienie i tak jak mówię, powoduje, że oni czerpią bardzo z rozmaitych tego typu pomysłów, jak się znaleźć w nowym jakby świecie i szukają form, w jaki sposób swoje frustracje realizować na zewnątrz. Mhm.
Teraz chciałem przejść do tego, czym jest państwo islamskie Chorasanu. Ja szczerze mówiąc o państwie islamskim Chorasanu wcześniej słyszałem wyłącznie tak naprawdę w kontekście Afganistanu. Też przygotowywaliśmy już parę lat temu materiał na temat państwa islamskiego Chorasanu i tak jak mówię, był to kontekst afgański. Czym w ogóle jest ta organizacja? Jaki jest jej związek z tym państwem islamskim, które wszyscy znamy? Jak moglibyśmy je scharakteryzować?
Jeżeli mogę, to ja bym powiedział w ten sposób, że państwo islamskie Chorasanu powstawało jako regionalna filia państwa islamskiego, którego siedzibą, którego centrum był Irak i Syria. I tego typu autonomiczne organizacje powstawały w innych częściach świata, w Afryce, w Turcji, w innych miejscach. I one spełniały kilka funkcji. Znaczy, po pierwsze były elementem takiego wsparcia dla macierzystego, dla centrum, organizując pieniądze ochotników, tego typu rzeczy, a z drugiej strony były taką forpocztą budującą kalifat w innych częściach świata. I faktycznie od 2015 roku, kiedy państwo islamskie Chorasanu powstało, do 2 lata temu, 3 lata temu, Oni byli skoncentrowani na Afganistanie i na Pakistanie, bo tutaj też jakby wkład pakistańskich radykałów był bardzo
istotny. Ja bym jeszcze dodał kontekst wewnątrz afgański powstania Państwa Islamskiego Chorasan. W zasadzie wszędzie, gdzie powstawały tak zwane franczyzy Państwa Islamskiego, one powstawały na tle pewnych lokalnych różnic albo lokalnych uwarunkowań. Gdzieniegdzie dość duże ugrupowania już istniejące ogłaszały swoją wierność Państwu Islamskiemu, wierność jego przywódcom. Natomiast w innych miejscach były to ugrupowania albo środowiska, które były skonfliktowane z innymi radykalnymi islamskimi środowiskami i wykorzystywały markę Państwa Islamskiego do tego, żeby zaznaczyć swoją podmiotowość. Tak też było w Afganistanie, gdzie Państwo Islamskie Chorasan powstało przede wszystkim na tej części dość zróżnicowanego ruchu talibów, która była skonfliktowana z jego ówczesnym przywództwem. Było to głównie na tle konfliktu o schedę po twórcy i wieloletnim przywódcy talibów Mule Omarze. Część liderów talibów na poziomie lokalnym nie była zgodna z tym, jak została przeprowadzona tranzycja władzy, o tym, że nie była zgodna z tym, że przez długi czas o śmierci Mule Omara nie było wiadomo. I to nałożyło się na proces szukania tego typu środowisk, zakładania, można tak to nazwać, franczyz, filii przez Państwo Islamskie. Więc te dwa procesy nałożyły się na siebie w 15 roku w Afganistanie, co też umożliwiło stworzenie Państwa Islamskiego Chorasan. I tutaj jeszcze bym dodał, że w kontekście centralnoazjatyckim ten proces również się nałożył na sytuację, w jakiej znaleźli się islamscy radykałowie z Azji Centralnej w Afganistanie i w Pakistanie. Do 2014 roku Islamski Ruch Uzbekistanu, który zrzeszał nie tylko bojowników z Uzbekistanu, ale w zasadzie z całej Azji Centralnej i nie tylko, w 2013 roku on został zmuszony do ucieczki z pakistańskiego Waziristanu, gdzie przebywał od 2002 roku. Znalazł się w Afganistanie, gdzie również miał szereg konfliktów z niektórymi przywódcami talibów. Przez to już w 2015 roku przyłączył się do Państwa Islamskiego Chorasan. Więc ten wątek centralnoazjatycki w przypadku Państwa Islamskiego Chorasan, on jest obecny od samego początku.
Krzysztofie?
Jeżeli mogę, my używamy takich pojęć jak Państwo Islamskie Chorasanu czy talibowie, bo musimy sobie jakoś porządkować rzeczywistość. Tak naprawdę mówimy o bardzo skomplikowanym, dynamicznym ekosystemie. Znaczy stopień zależności między poszczególnymi organizacjami się zmienia. To są bardzo jednolite struktury, które jednak ewoluują, które korygują swoją strategię, które dostosowują się do wyzwań i które szukają szansy na dalszy rozwój. One się między sobą dzielą, często są to spory ideowe, na przykład czy należy, tak jak talibowie w pewnym momencie postanowili, budować normalne, uznane międzynarodowo państwo w Afganistanie, czy należy jednak prowadzić światowy dżihad. To są spory o charakterze często personalnym, na przykładzie Afganistanu. Państwo Islamskie Chorasanu było bardziej atrakcyjne dla cudzoziemców walczących w Afganistanie, dla Pakistańczyków, dla centralnych Azjatów, dla ludzi z Azji Południowej i siłą rzeczą ich pozycja była gorsza wobec talibów, którzy byli u siebie na miejscu, którzy swoją ideologię czy swoje talibańskie, że tak powiem, podmiotowość wzmacniali klanowymi, plemiennymi, tradycyjnymi strukturami afgańskimi. Więc tutaj ten element takiego napięcia, rywalizacji, dostosowywania się był. I te wszystkie organizacje, jeżeli chodzi na przykład o centralnoazjatyckich bojowników, one również podlegały rozmaitym dylematom, stąd one się bardzo często dzieliły, przechodząc do jednej czy do drugiej strony. Więc tak naprawdę mamy taki paradoks, bo to z jednej strony jest bardzo dynamiczne i ewoluujące, dostosowujące się do wyzwań środowisko, ale z drugiej strony to jest cały czas zachowana linia, bardzo zorganizowane struktury i dla nich bardzo czytelny świat. I znaczy Państwo Islamskie Chorasanu, które wykonuje, jak się wydaje, taką długą drogę od bycia lokalnym graczem do przejścia na bardziej globalny jakby poziom, wydaje się być dobrym przykładem tej zdolności do ewolucji, do dostosowywania się, do reagowania na szanse i na zagrożenia u siebie na miejscu.
Czy dobrze rozumiem, że to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, oznacza, że trochę się zmienia ta organizacja Państwo Islamskie Chorasanu i ona się internacjonalizuje w pewnym sensie, jeśli chodzi o zakres swojej działalności?
Ja bym powiedział, że tak, ponieważ przez większość swojego istnienia oni byli skoncentrowani na Afganistanie i na Pakistanie. Tam kontrolowali terytorium, tam mieli swoją bazę rekrutacyjną, swoją bazę finansową. Tam aspirowali do bycia równorzędnym, a docelowo silniejszym niż talibowie partnerem. W efekcie dosyć brutalnych i skutecznych działań talibów ich pole działania się skurczyło. Iluś ludzi zginęło w ramach tych represji. Znaczy gdzieś część Afgańczyków w większym stopniu się musiała orientować na realnego lidera w państwie, to znaczy na talibów, co z kolei wyobcowywało i zachęcało cudzoziemców do tego, żeby się tutaj jakby zachęcić. A sama organizacja musi, żeby przetrwać, szukać sobie innych sposobów na pieniądze, na ludzi i na sposób istnienia. I wydaje mi się, że właśnie to, z czym mamy do czynienia w ostatnim roku czy w ostatnich miesiącach, to jest decyzja o tym, że w Afganistanie wiele nie zwojujemy. Trzeba wyjść gdzieś dalej.
Ja bym jeszcze dodał, że jeśli chodzi o skład, to czy obecność zagranicznych bojowników w swoich szeregach, to od początku była to organizacja, gdzie takowi byli, głównie z Azji Centralnej. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, to tutaj absolutnie zgadzam się z Krzysztofem. Przez internacjonalizację państwa islamskiego Chorasan jest wymuszona też przez ich sytuację w Afganistanie. Przez zapędzenie do podziemia, przez ograniczanie ich możliwości do oddziaływania na miejscu, co wymusza działanie na zewnątrz, żeby chociażby pozyskiwać środki, ale także, żeby budować swoją renomę, swoją markę. I w tym kontekście zamach przeprowadzony poza granicami Afganistanu przynosi o wiele więcej renomy niż możliwie trudniejszy do wykonania zamach w Afganistanie.
Ja bym jeszcze dodał, że to, co nazwaliśmy internacjonalizacją, to ta zdolność do funkcjonowania w różnych miejscach jak na świecie jest od samego początku typowa dla tego nurtu terroryzmu islamskiego. Osama Bin Laden zaczynał w Afganistanie, miał swoje interesy w Jemenie, prowadził działania w Afryce, skończył w Pakistanie. Zarqawi był Jordańczykiem, walczył w Afganistanie, by ostatecznie dokonać swojego dżihadystowskiego życia w Iraku. To jest immanentna zdolność do tego, żeby przekoczowywać na różne atrakcyjne teatry działań i dostosowywać się do szans, które widzą, czy do zagrożeń, które ich spotykają. I w tym sensie to, co robi państwo islamskie Chorasanu, wydaje się być naturalnym odruchem, naturalnym modus operandi tego typu organizacji.
A czy jest jakiś stopień koordynacji czy współpracy pomiędzy państwem islamskim po prostu, a państwem islamskim Chorasanu, czy wiemy, jak to może wyglądać?
Tutaj sytuacja zmieniała się w czasie i też jest dynamiczna. W momencie powstawania państwa islamskiego Chorasan, państwo islamskie w Syrii i w Iraku było znacznie mocniejsze, kontrolowało terytorium, kontrolowało resursy finansowe. Było może nie u szczytu swojej potęgi, ale na pewno było jeszcze ważnym graczem regionalnym, kontrolującym terytorium, walczącym z licznymi przeciwnikami. Obecnie, po w zasadzie rozbiciu państwa islamskiego w Syrii i w Iraku, ten stopień kontroli jest znacznie, czy koordynacji działań jest znacznie mniejszy, aczkolwiek nawet w szczytowym okresie ten czynnik lokalny był zawsze ważny. To nie jest tak, że każde działania państwa islamskiego Chorasanu były kontrolowane z Raki. Raczej był to pewien sposób koordynacji ogólnej, czy też funkcjonowania w pewnym świecie, pewnego pozycjonowania się, niż bieżącej koordynacji i planowania działań.
To odnieśmy się już stricte do tego zamachu pod Moskwą. Co w nim było nietypowego dla działalności tego typu grup? Tu zwłaszcza wydaje mi się, coś, co się rzadko pojawia, to ten wątek motywacji finansowej sprawców, który jest gdzieś tam eksponowany.
Tego typu wątek nie jest częsty, ale pojawiał się wcześniej w zamachach terrorystycznych, w tym również w zamachach terrorystycznych wykonywanych przez radykałów islamskich z Azji Centralnej. Pierwszym takim dużym przykładem był zamach w Stambule w klubie Reina w 2017 roku, który również był, tam wątek finansowy był bardzo obecny i również nie był to zamach samobójczy. Osoby, które radykalizują się i które mogą stanowić jakieś podglebie do werbunku ze strony organizacji terrorystycznych, to niekoniecznie są radykałowie w każdym znaczeniu tego słowa. Często są to osoby zagubione, słuchające wykładów tego lub innego kaznodzieja radykalnego albo niekoniecznie, mające jakąś styczność z internetową, z tym środowiskiem, ale niekoniecznie w codziennym życiu kierujący się wszystkimi zasadami radykalnego islamu. Organizacje terrorystyczne mają przede wszystkim cele polityczne, więc ich sposób działania jest zależny od tego, na ile mają pewne zdolności do pewnych działań i na ile jest to w ich interesie. Jeżeli do zamachu terrorystycznego trzeba użyć środków finansowych lub jeżeli potencjalni zamachowcy są zainteresowani otrzymaniem za to wypłaty, to tego typu działania były też podejmowane wcześniej. Nie jest to typowe, z reguły ten czynnik ideologiczny był bardziej wykorzystywany, ale podobne działania zdarzały się wcześniej.
Już trochę omówiliśmy o Rosji, ale chciałbym, żeby to pytanie wybrzmiało bezpośrednio. Dlaczego Rosja? No bo tutaj mówiłeś, Józef, o tych celach politycznych, które zawsze, zazwyczaj stoją za tego typu organizacjami. O jakich celach w tym przypadku możemy mówić? Bo z tego co widziałem, przynajmniej do przestrzeni publicznej, nie przybiła się jakaś konkretna agenda państwa islamskiego Chorasanu co do Rosji. Czy po prostu te cele są uniwersalne i dotyczą całego świata?
Te cele po części oczywiście są uniwersalne i zwłaszcza te deklarowane cele ideologiczne, religijne, one są dość uniwersalne i dotyczą bardzo szerokiej grupy osób, państw, wyznań i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samą Rosję, to sądzę, że jest to połączenie kilku czynników. Po pierwsze, w wymiarze takim jakby stricte politycznym, Rosja jest ważnym partnerem talibów. Jest ważnym partnerem politycznym, handlowym dla talibów, którzy są głównym wrogiem państwa islamskiego Chorasan. Więc jest to uderzenie w partnera swojego wroga. I w tym kontekście, w politycznym, wewnątrzafgańskim kontekście, jest to logiczne i jest to, ma to jakieś już uzasadnienie. Z drugiej strony jest to też kwestia pewnych możliwości. W Rosji te możliwości są, zostały wykorzystane, można było przeprowadzić ten zamach, chociażby poprzez obecność znacznej liczby tadżyckich migrantów, którzy są potencjalnym celem do werbunku przez państwo islamskie Chorasan. Połączenie tych czynników spowodowało, że państwo islamskie Chorasan mogło przeprowadzić ten zamach, natomiast zamachy za granicą, czy to w Rosji, czy to w innych krajach, też są wykorzystywane przez organizacje do tego, żeby i zwiększać swoją podmiotowość wewnętrznie, i zachęcać kolejne osoby albo do wstępowania do organizacji, albo do jej finansowania, więc taki zamach później jest wykorzystywany propagandowo przez, nie tylko przez państwo islamskie Chorasan, w zasadzie przez każdą organizację terrorystyczną. Tutaj ten modus operandi jest podobny.
Ja bym jeszcze dodał, troszeczkę nawiązując do tego, o czym Józef mówił, że zamach w Rosji daje nadzieję na duży efekt polityczny, znaczy na duże napięcia, które się w samej Rosji mogą wytworzyć. Daje nadzieję na to, że ten problem między Rosjanami a migrantami na przykład się będzie zaostrzał. To, że te emocje będą powodowały, że państwo islamskie będzie bardziej naturalnym, bardziej celem czy punktem odniesienia dla migrantów. Że napięcia, czy pokazanie, że są w stanie działać w Moskwie, będzie elementem promującym czy destabilizującym sytuację w Azji Centralnej, co przez całą historię państwa islamskiego Chorasanu było. Znaczy to jest, wydaje mi się, taka akcja promocyjna, próba wejścia na teren, w którym państwo islamskie nie było bardzo aktywne, nie prowadziło bezpośrednio na nim działań, tylko jakby zasysało stamtąd.
Czyli im po prostu środki. Zależy na wzroście napięcia pomiędzy Rosjanami a narodami Azji Centralnej.
Wydaje mi się, że na pewno im zależy na wzroście napięcia, ponieważ nie ma, znaczy radykalna organizacja terrorystyczna nie może działać na obszarze, w którym nie ma napięcia. Te napięcia są niezbędnym podglebiem i one mogą mieć różny charakter. I zamach w Moskwie sygnalizuje, czy generuje tego typu napięcie, czy podnosi tego typu napięcie. I w samej Federacji Rosyjskiej, i prawdopodobnie również w Azji Centralnej, bo wszyscy nerwowo oglądają się, co w tej chwili się będzie działo. I to napięcie rośnie.
To my też spójrzmy na to, co się będzie działo. Czy wy spodziewacie się, że to jest dopiero początek i że kolejne tego typu zamachy organizowane przez państwo islamskie Chorasanu są możliwe? Może najpierw zapytam o Rosję, ale też jeżeli jesteście gotowi na odpowiedź, to też może zapytam od razu o resztę świata.
Widzieliśmy, że tego typu przygotowania do tego typu zamachów były nie tylko w Rosji, ale także w Europie Zachodniej, w Turcji, w Iranie miał miejsce zamach. Bazując na tym, można stwierdzić, że państwo islamskie Chorasan raczej będzie kontynuowało podobne działania, będzie starało się dokonywać kolejnych zamachów. Otwartym pytaniem pozostaje, na ile będzie skuteczne w tym, na ile faktycznie uda się tego typu zamachów dokonać. I tutaj również można się zwrócić do poprzednich działań zbrojnych radykałów islamskich z Azji Centralnej, którzy aktywnie działali w Europie Zachodniej, nie tylko rekrutując nowych członków, nie tylko zapewniając sobie źródła finansowania poprzez przelewy od osób ich wspierających, ale także kilkukrotnie próbowały zorganizować zamachy terrorystyczne, tylko zostały one wykryte przez policję, przez inne struktury państwowe i dzięki temu udało się im zapobiec. Natomiast co do tego, że państwo islamskie Chorasan będzie kontynuowało podobne działania, jestem raczej pewien.
Przychylam się do tego, przy czym ja bym nie wiązał tego wyłącznie z państwem islamskim Chorasanu. Oni pokazali, że pojawił się czas, pojawiła się przestrzeń, pojawiło się zapotrzebowanie, można było powiedzieć, na tego typu zamachy, pojawiła się większe napięcie, a zatem nawet gdyby to nie byli oni, to jest duża przestrzeń, żeby było to państwo islamskie po prostu niezwiązane z Chorasanem. Albo, co też jest prawdopodobne, żeby pojawiały się nowe organizacje, bo te organizacje radykalne, terrorystyczne organizacje muzułmańskie mają to do siebie, że tak raz na 10, raz na 15 lat pojawia się nowa generacja tego typu organizacji. Więc przestrzeń jak najbardziej jest. Też pamiętajmy o tym, że na Bliskim Wschodzie jest sytuacja napięta. W wymiarze emocjonalnym to są konsekwencje konfliktu w Gazie. Też dokonuje się ileś przetasowań i przesileń w relacjach między poszczególnymi państwami. To są sytuacje, które, tak jak mówię, generują napięcie i stanowią taką dobry czas dla organizacji terrorystycznej. Tak na marginesie można wspomnieć, że tego typu działalność zawsze jest też kusząca do polityki państw zewnętrznych. Zatem w pewnym sensie normą jest tak, że działalność organizacji terrorystycznych jest tolerowana, albo jest kanalizowana, albo jest wspierana przez jednego czy drugiego gracza. Oni mają takie momenty wzmożenia, gdzie stają się atrakcyjnym graczom, gdzie tworzy się dla nich przestrzeń, gdzie odpowiadają na swego rodzaju zapotrzebowania społeczne, a z drugiej strony na zapotrzebowania polityczne.
Ale też mówisz o jakichś graczach o charakterze państwowym, że ktoś może wspierać tego typu działania?
Tak, najbardziej tak. I to może być różny rodzaj wsparcia, ale historia postsowieckich radykałów w Azji Centralnej to jest temat raczej, Józka, może chcesz to jakby przejąć, znaczy była przykładem bardzo skutecznego zarządzania ludźmi, zarządzania radykalizmem w tym, żeby ich przekierować na Bliski Wschód i żeby na Bliskim Wschodzie służyli interesom rosyjskim, a nie jakimś innym. Kwestia, mamy całą historię czeczeńskiego terroryzmu sprzed 20 lat, który brodził cały szereg jego wątpliwości. Kto za tym stał, kto to inspirował, komu to służyło, jakie to były akcje. Znaczy, nie wchodząc jakby w szczegóły, nie próbując przesądzać, jak to było, bez wątpienia był to istotny element polityki państwa rosyjskiego. Wykorzystywany, kanalizowany, zapewne sterowany w dużym stopniu przez Rosję.
Dodał, że tego typu organizacje są zawsze ciekawym aktorem, który poszczególni aktorzy państwowi wykorzystują, wspierają, przyzwalają na działalność. I tutaj, żeby opierać się na konkretne przykłady i też jak to się może zmieniać, że w czasie to samo państwo może i wspierać, i po krótkim czasie zwalczać daną organizację, to żeby użyć do tego przykładu Zbrojnych Radykałów Islamskich z Azji Centralnej, możemy dać przykład nie tylko Rosji, ale również Pakistanu. Jeden z twórców islamskiego ruchu Uzbekistanu, Tohir Yuldashev, w 2001 roku, ta organizacja była w latach 98-2001 w Afganistanie i w 2001 roku, po zamachach z 11 września, kiedy zaczęła się operacja Enduring Freedom i wojska Sojuszu Północnego wraz z Amerykanami okrążyli Kunduz, miasto w północnym Afganistanie. Pakistan, przede wszystkim ISI, czyli wywiad pakistański, wynegocjował możliwość wywiezienia z oblężonego miasta poszczególnych swoich oficerów, ale w praktyce przerodziło się to w wywóz przywódców talibów i przywódców innych organizacji terrorystycznych, w tym Tohira Yuldashewa, do Pakistanu. Później zostało to nazwane przez Amerykanów i przez badaczy Airlift of Evil, most powietrzny zła, dlatego że pod okiem Sojuszu Północnego i Amerykanów Pakistańczycy wywozili tego typu przywódców z Kunduzu. Natomiast kilka lat później, w 2009 roku, ten sam Yuldashev zginął w nalocie amerykańskiego drona na zlecenie Pakistanu i na prośbę szefa sztabu pakistańskiej armii, generała Kajani, co wiemy z WikiLeaks, z amerykańskich depesz, więc to pokazuje, jak to samo państwo, w danym wypadku Pakistan, mogło uznawać tego typu środowiska, przywódców, organizacje za potencjalnie ciekawy instrument w jednym czasie, tylko po to, by ich zwalczać w innym czasie. W przypadku Rosji i państw Azji Centralnej, co do zasady zwalczały one wszelkie przejawy działalności tych organizacji u siebie na swoim terytorium, ale jednocześnie przyzwalały na wyjazd zradykalizowanych jednostek do Syrii i Iraku, przy czym niekiedy miało to wręcz groteskowy charakter, w momencie kiedy znani kaznodzieje radykalni są aresztowani, ale w przeciwieństwie do innych przypadków, gdy ktoś taki jest aresztowany, nie trafiają do aresztu, nie są prześladowani, torturowani, tylko trafiają do aresztu domowego, by po miesiącu znaleźć się w Syrii. Takie przypadki też były. To pokazuje, że przez niektórych aktorów państwowych tego typu organizacje i środowiska są po prostu traktowane jako instrument. Kiedy trzeba go użyć, to jest on używany, albo przyzwalamy na użycie tego instrumentu przez innych. Kiedy trzeba, są one zwalczane.
Można dodać przykład Irańczyków, którzy byli w egzystencjalnym konflikcie z talibami, ale kiedy pojawili się Amerykanie, wspierali talibów. Talibowie, którzy otrzymywali również wsparcie w różnym momencie od Pakistanu, ale też Rosji. Przykład Turcji, który po wybuchu wojny domowej w Syrii z dużą, powiedziałbym, życzliwością patrzył na rozmaitych radykałów, którzy w Syrii walczyli, po to, żeby przejść do fazy bardzo ostrego konfliktu właśnie z państwem islamskim, kiedy terroryzm pojawił się na terytorium Turcji. No i historia Rosji, która jest przebogata w używanie rozmaitych organizacji terrorystycznych i rozgrywanie ich. I realne poprzez wsparcie dla nich, to można byłoby sięgać jeszcze do czasów sowieckich, Basków, Irlandczyków północnych i innych, przez kwestie właśnie czeczeńskie, przez kwestie bardzo dwuznacznych relacji Rosji z państwem islamskim na terenie Syrii, gdzie mieliśmy momenty bardzo żywej współpracy i bardzo ostrego konfliktu. Plus cała otoczka do tego, jak to można wykorzystać i sprzedać na arenie wewnętrznej. W jaki sposób można uzasadnić politykę?
Tak już schodząc trochę do puenty, czy jeżeli powiemy, że radykalizm islamski jest na fali wznoszącej, niezależnie od tego, co się pod Moskwą wydarzyło około tydzień temu, to będzie zdanie prawdziwe?
Wydaje się, że tak. Znaczy, mamy ku temu aktywność państwa islamskiego Chorasanu, której bym nie ograniczał do tej organizacji, jest tego przykładem i mamy spełnione ileś takich warunków, powiedziałbym, modelowych, które sprawiają, że jest na to przestrzeń. Mamy napięcie na Bliskim Wschodzie, mamy duży, problematyczny okres przesileń między państwami, mamy trudną sytuację w Rosji w związku z wojną i przede wszystkim w tym kontekście w związku z migrantami, to co się wydarzyło w Krasnogórsku będzie raczej eskalować i napędzać te napięcia, a nie je wystudzać. I mamy tę Europę z całą masą problemów, które gdzieś tworzą przestrzeń do tego, żeby ten terroryzm się pojawił.
Józefie?
W przypadku przestrzeni postsowieckiej ja bym dodał jeszcze jeden czynnik. Mianowicie przez lata proces radykalizacji oczywiście zachodził, ale radykalne jednostki mogły znaleźć swoje ujście gdzieś indziej. O ile w latach 90. czy jeszcze na początku 2000. było to również działalność zbrojna na terenie Federacji Rosyjskiej na Kaukazie, to w późniejszym czasie było to już, wyjeżdżali oni czy to z Rosji, czy to z innych republik postsowieckich, żeby dołączyć do organizacji terrorystycznych aktywnie działających w Afganistanie, w Pakistanie, w Syrii i w Iraku. Wraz z upadkiem Państwa Islamskiego w Syrii i w Iraku ten proces się zatrzymał. Liczba wyjazdów w zasadzie spadła prawie do zera. Przestało to być społecznym, powiedzmy, zjawiskiem. Natomiast nie mamy do czynienia z zanikiem podglebia do radykalizacji, zanikiem zjawisk, które doprowadzają, że te czy inne jednostki się radykalizują, z tym, że nie miały one sposobu kanalizacji tego, tak łatwego jak poprzednio. Natomiast ten potencjał, on się zbierał. Uwzględniając jeszcze czynniki demograficzne, jak chociażby zupełnie inną strukturą demograficzną w Azji Centralnej, w Tadżykistanie, jest to bardzo młode społeczeństwo, ale także w republikach kaukaskich Federacji Rosyjskiej, powoduje to, że potencjalne podglebie się powiększa. Natomiast brak możliwości skanalizowania tego prowadził do tego, że mieliśmy kilka lat spokoju. Wydaje się, że obecnie te kilka lat spokoju się kończy.
Dziękuję panowie za tę rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Ten temat jest oczywiście bardzo, bardzo szeroki i tym z Państwa, dla których jest to ciekawe i którzy chcą jeszcze zgłębić go bardziej, polecam najnowszy komentarz OSW autorstwa właśnie Krzysztofa Strachoty, Państwo Islamskie Chorasanu, nowa odsłona światowego dżihadu, ale także polecam starsze teksty autorstwa, czy to Krzysztofa Strachoty, czy Józefa Langa. Dużo pisaliśmy jako Ośrodek Studiów Wschodnich już od dawna, już od dłuższego czasu o radykalizmie islamskim, także w Azji Centralnej. Linki do tych publikacji pozostawimy w opisie tego podcastu, więc tam możecie Państwo dowiedzieć się więcej. Dziękuję jeszcze raz i słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich.
Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl.